Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Kolejny tydzień za nami, kolejne gry ograne. Dzisiaj ze mną w studiu
Kacper Narodzonek.
Ja nazywam się Michał Król. Zaczynamy najnowszy odcinek Giermaszu, w którym mamy 3 recenzje oraz oczywiście wywiad.
I bez zbędnego przedłużania Jarek Gowin i Warhammer 40 000 Chaos Gate Demon Hunters.
Giermasz. Recenzja.
Ajsa.
Trochę banałem zalatuje stwierdzenie, że Warhammer 40 000 nie ma szczęścia do gier. Banałem, ale też prawdą, bo to uniwersum faktycznie nie może doczekać się jakiejś takiej jednej produkcji, która jednoznacznie podbiłaby serca graczy. Choć jeśli chodzi o Warhammer 40 000 Chaos Gate Demon Hunters, to ona powinna przyciągnąć przynajmniej elektronicznych taktyków. Nawet tych na konsolach, bo właśnie taką wersję tej gry teraz otrzymaliśmy. A to dlatego, że ten Warhammer miał już swoją premierę 2 lata temu, ale tylko na komputery osobiste. Teraz dostajemy właśnie konwersję na PlayStation i Xboxy. Kierujemy oddziałem Szarych Rycerzy, elitą elit, jeśli chodzi o kosmicznych Marines, czyli tę najbardziej popularną jednostkę w tym świecie. Silniejsi, szybsi, skuteczniejsi, choć oczywiście ta misja w starciu z chaosem będzie wymagać ekstremu umiejętności. No tyle, jeśli chodzi o tę fabułę. Skupmy się jednak na rozgrywce konsolowej, bo właśnie tu tkwi ten szczegół z diabłem. To dlatego, że gracze nadal potrafią reagować na strategię czy taktyki na PlayStation czy Xboxach jak 4-latek na Brukselkę. Wiadomo, trudno mysz i klawiaturę zastąpić padem. Poszczególne menu jednak w tym przypadku są na tyle sprawnie skonstruowane, że nie czułem żadnego dyskomfortu. Podobał mi się sposób podświetlenia poszczególnych ikon. Przyznam jednak, że był problem z precyzją chwilami. Nie wiem, czy to starczy wiek, który rzuca się na wzrok, czy jakaś jednak niedoskonałość konwersji, ale miałem niekiedy kłopot, żeby kursor wylądował tam, gdzie chcę. Natomiast jeśli chodzi o dostosowanie poszczególnych ikon, nie mogę tu mieć zastrzeżeń. Graficznie Warhammer 40 000 Chaos Gate Demon Hunters prezentuje się przyzwoicie. Szaroburości, graficzne dyktowane oczywiście również klimatem, w jakim osadzony jest Warhammer, czasem przeszkadzają w odnalezieniu odpowiedniego miejsca. Cóż, telewizor to nie monitor. Nie podobały mi się przerywniki kinowe, miałem wrażenie, że są zrobione, powiedzmy, niechlujnie. Ale to tylko w sumie detal, bo gra oferuje również na konsolach cały system rozgrywki, całą paletę możliwości i misji. Dodatkowo czaruje klimatem i wyzwaniami, które splecione z mrocznym nastrojem Warhammera wciągają na długie godziny. I dobrze, że teraz również konsolowcy mogą zapoznać się z tą przygodą. No, czasem wrogowie mogliby być nieco rozsądniejsi, ale to i tak nie psuje ogólnej oceny, która wynosi 8 na 10.
Kacper ograł za to Taumaturcz, polską grę od studia Fool's Theory.
Giermasz. Recenzja.
Warszawa, rok 1905. Można by rzec zaraz po burzliwym okresie w historii Polski, której nie ma na mapie. Wojny napoleońskie, powstanie listopadowe, styczniowe, powstawanie i rozwiązywanie takich tworów jak Księstwo Warszawskie czy Królestwo Polskie. W taki świat przedstawiony, pełen żalu do zaborców czy ciągot niepodległościowych, jesteśmy rzucani w te Taumaturcz. Jednak to wszystko jest tylko tłem do wydarzeń, które są naszym udziałem w grze. Zanim przejdziemy do samej gry, wyjaśnijmy tytuł. Patrząc na definicję zawartą w ulubionej encyklopedii XXI wieku, taumaturgia to zdolność czynienia cudów, czy inaczej cudotwórstwo. Osoba posiadająca te zdolności nazywana jest taumaturgiem. W The Taumaturg wdzielamy się w Wiktora Szulskiego, który właśnie jest takimże taumaturgiem. Wykorzystując jego percepcję dowiadujemy się wielu rzeczy o otaczających nas NPC-ach. Sama percepcja w grze pomaga, ale nie wystarcza. W ramach rozgrywki i odczytywania kolejnych znaków dostajemy punkty taumaturgii, które wykorzystujemy, aby poprawić swoje umiejętności w jednym z 4 obszarów – serca, umysłu, czynu i słowa. Każdy z nich pozwala na rozwój innych umiejętności czy odczytywanie innych znaków. Poza eksploracją przedstawionego świata od czasu do pory dostajemy przerywnik w postaci walki. Toczy się ona systemem turowym, nasze ataki zależą od naszych umiejętności, naszych i naszych demonów. Przy naszym boku w The Taumaturcz towarzyszy nam Salutor, czyli swego rodzaju demon. W toku akcji możemy poskromić aż 4 takich złoli, którzy będą nam pomagać. Walka nie jest jednak jakimś skrajnie ważnym elementem w grze. bardziej działa jako odskocznia od ciągłej eksploracji i szukania najdrobniejszych rzeczy. Problemem z nią jest to, że po kilku potyczkach staje się wtórna i wszystkie walki wydają na się po prostu takie same. Jeśli chodzi o odbiór wizualny, pomimo zawarcia gry w rzucie izometrycznym, który podąża za bohaterem i jedynym na dobrą sprawę narzędziem, które mamy do zmiany perspektywy, jest lekkie przybliżenie kamery, mapy są dopracowane i klimatyczne. Czy to za Kaukaska Wieś, w której cała akcja się zawiązuje, czy po Wąski, czy po Wiśle, patrzy się na to bardzo miło. Przedwojenny klimat jest wciągający i tajemniczy, co pomaga wbić się w rozwiązywanie różnych historii przedstawionych nam przez grę. Twórcy, czyli Full Steery, oczywiście to tu, to tam, puszczają oczko do nas, Polaków. Nie ma zresztą co się dziwić. Polskie studio, polska lokacja, easter eggi dla Polaków. Jest jednak jedna rzecz, która bardzo raziła mnie podczas grania. Nieważne, czy rozmawiamy z gruzińskim Wośnicą, członkiem polskiej wyższej klasy, Grigorijem Rasputinem, tutaj mówię serio, czy człowiekiem z każdej innej nacji, wszystkie dialogi toczą się po angielsku, czasem ze zmianą akcentu. Niektóre kwestie, niektóre bardziej, niektóre mniej emisyjne, błagają wręcz o polską ścieżkę dźwiękową. Zabolało mnie to jeszcze bardziej, kiedy uświadomiłem sobie, że dałoby się to zrobić. Przypomina mi się czeskie Last Train Home, które recenzowałem już jakiś czas temu. Tytuł jest zupełnie różny w założeniach, ale tam dało się zrobić klimatyczny, wielojęzykowy dubbing okraszony napisami po angielsku, gdzie rzeczywiście Czesi, Słowacy czy Rosjanie mówili po swojemu, a to dodawało temu tytułowi czegoś. Niestety w Thaumaturge trochę mi to zabrakło, myślę, że nie wykorzystano tutaj świetnej okazji. Co nie zmienia faktu, że Thaumaturge ma szansę zaistnieć. Ciekawa główna fabuła, wiele zadań pobocznych, które serio mają wpływ na zakończenie, klimat przedwojennej Warszawy, to wszystko robi robotę. Mam szczerą nadzieję, że może kiedyś ten wielojęzyczny dubbing się pojawi i moja ocena będzie mogła wskoczyć o to jedno czy dwa oczka wyżej, bo tego mi brakowało, ale na razie daję dobre 7,5 na 10. Przechodzimy do wywiadu, a rozmówcą Michała Króla był Marek Rutkowski z polskiego studia Monster Couch.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Minął kolejny tydzień, znów mamy wywiad w naszej audycji Giermasz. Tym razem przenosimy się wirtualnie do Poznania. Studio Monster Couch, Marek Rutkowski z tego studia. No i teraz pytanie o nazwę studia. To jest potworna kanapa czy wielka kanapa?
Potworna kanapa.
Skąd taki pomysł, Marku, na nazwę studia? Powiedz mi, proszę, bo bardzo mnie to ciekawi.
Zaczęło się od tego, że kiedy zakładaliśmy studio, to było kiedy tworzyliśmy naszą pierwszą grę Die for Valhalla. W ogóle mieliśmy taki zamysł, żeby robić gry, w które można grać na kanapie ze znajomymi, czyli couch, kopowe gry. I dlatego kanapa. A Monster Couch... Nie pamiętam. To chyba po prostu, żeby była jakaś inna taka kanapa, jakaś ciekawa.
Żeby duża, ale w ogóle fajne określenie. W ogóle Die for Valhalla, to wtedy chyba pierwszy raz was spotkałem bodajże na PGI, tylko przypomnę, że to jest taki... Jesteśmy wikingami, chodzimy, wycinamy wszystko, co się rusza i się nie rusza. Bardzo fajna gra, w ogóle bardzo rozbudowana.
Co więcej, nie jesteśmy wikingami, jesteśmy walkiriami, które opętują ciała martwych wikingów.
O, dobrze, że doprecyzowałeś to. W międzyczasie było sporo gier, o tym zaraz powiemy, ale najnowsza wasza gra to jest cyfrowa wersja nagradzanej logicznej planszówki.
Tak, planszówki Calico, a nasza cyfrowa wersja nazywa się Quills and Cuts of Calico.
No i teraz przybliżmy naszym słuchaczom, o czym jest to gra, bo jak rzucę hasło kotki, to już powinna sprzedaż pikować do góry.
Dlatego zdecydowaliśmy się na tę grę. Ale gra jest o szyciu kołderek, przyszywaniu takim patchworkowym szyciu kołderek, na które przychodzą koty, kładą się i się przymilają do tej kołdry.
Tak, ale tu chodzi o to, żeby koty lubią jakieś tam, mają swój ulubione kształty, czy obok siebie odpowiednie kształty, wtedy punktacja jest wyższa i tak dalej, i tak dalej. I ta gra miała premierę kiedy? Niedawno.
Tydzień temu we wtorek, 5 marca.
5 marca, super. I jak? Zadowoleni z premiery?
Tak, zadowoleni.
No, oceny to tam jakieś widziałem kosmicznie wysokie są na Steamie.
Tak.
90?
Udało się. 90,
no,
tak.
No to trzeba przyznać, że ten. Wersja miała być, czy jest już na Switcha dostępna?
Jeszcze nie. W tym momencie pracujemy nad nią, żeby jak najszybciej wydać na Switcha.
O, to połączymy, jedno z drugim, bo powiedz mi tak, to gra logiczna planszówka jest od 1 do 4 graczy, tak? I na peceta tak. To rozumiem, że można po sieci grać. A jak ze Switchem to będzie wyglądało?
Tak jak wszystkie nasze gry, chcemy, żeby była możliwość grania międzyplatformowo, czyli będzie można na Switchu grać na jednym urządzeniu, ale też online z innymi Switchami, z innymi PC-tami czy Macami, czy nawet jak w przyszłości, jak będą kolejne urządzenia, to też...
A, czyli cross-platformowo, czyli ktoś, kto ma na PC-ta, będzie mógł grać sobie na Switcha. Rozwiązanie oczywiście, jeśli chodzi o Switcha, rozwiązanie możliwości grania na jednym ekranie w kilka osób, no to jest w ogóle podstawa. Ja jestem na tym wychowany, bo to wiesz, lata 90. tam większość gier tak miała, wtedy zresztą internet nie istniał praktycznie w Polsce, więc trzeba było jakoś to obejść. A powiedziałeś, że na inne platformy planujecie, czy się zastanawiacie? Bo mówimy tu oczywiście o PlayStation i o Xboxie.
Planujemy. Nie są to jeszcze. Chcemy na razie, ale na razie się skupiamy momencie na Switchu i zobaczymy, jak to dalej będzie.
Dobra, a teraz jest taka sprawa, bo kotki... Gra planszowa, no to po pierwsze nie jest wasza pierwsza gra ze zwierzętami i po drugie to nie jest pierwsza planszówka, choć tam tu karcianka bardziej, którą się zajmujecie, bo w 2020 roku wyszedł, no też to była chyba nagradzana dosyć karcianka o ptakach Wingspan.
Tak, planszówka jest jedną z najlepiej sprzedających się gier aktualnie. Ta nasza cyfrowa wersja też całkiem dobrze się sprzedaje i jest popularna i Nawet w zeszłym tygodniu widziałem, że są zawody Wingspana, naszego cyfrowego, gdzie są komentatorzy, którzy po prostu komentują, jak gracze grają. Ja byłem w szoku, że coś takiego jest.
No zwłaszcza, że może przybliżmy, bo to jest gra o ptakach.
O ptakach, tak. Jest to gra o ptakach. Pamiętam, jak zastanawialiśmy się, czy się tym zajmować, to mieliśmy dużo takich opinii. Grę o ptakach, planszówka o ptakach, kto w to będzie chciał grać?
No właśnie.
Ale potem się okazało, że dookoła nas tutaj są ludzie, którzy strasznie interesują się ptakami. I okazało się, że jest mnóstwo ludzi, których to jara, ten temat.
No i okazało się, że istnieje coś więcej niż wróbel i gołąb, które mamy oczywiście w Polsce wszędzie. I ta gra także była sporym sukcesem sprzedażowym dla was jako dla studia, no bo czerpaliście z licencji znanej planszówki, karcianki. I de facto no to też zwiększyło. Czy oni wam pomogli, ci twórcy oryginalnej karcianki, w promocji wersji cyfrowej w jakikolwiek sposób?
Tak, bo my mamy... Jest na Facebooku taka bardzo spora grupa fanów Wingspana i Stan Meyer, który wydał planszową wersję, to często wspomina o nas, więc jest to... poza tym super jest to, że w grze planszowej w pudełku znajdują się kody promocyjne na cyfrową wersję,
to taka cross-promocja, to super.
Tak.
I jeszcze dodatki, jeśli dobrze pamiętam, były chyba do Wingspana wydane?
Są. W tej chwili planszowe wyszła Europa, Oceania i Azja, a my wydaliśmy w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku wydaliśmy Oceanię, Europę wcześniej i teraz pracujemy nad Azją.
A, czyli nadal Wingspan, mimo że 4 lata jest gra na rynku, nadal jest rozwijana.
Nadal jest popularna.
No i to jest właśnie, to jest to, co ja lubię u twórców, tylko że to, bądźmy szczerzy, gra musi zażreć, tak? Jak zażre, jak się sprzeda i są zadowoleni, to można wtedy poświęcić czas, pracować i robić dodatki, oczywiście niepłatne, no bo nie ma niczego za darmo. Cofamy się jeszcze wstecz, bo między Die for Valhalla a Wingspanem było te Sumo Party, to była taka gra, chyba to Japończycy to wymyślili?
Znaczy ta gra, to jest polska gra, którą my wydaliśmy. Mhm. Gra była prawie skończona i my ją wydaliśmy na konsolę.
Tetsumo Party.
Tak, jest to gra, jak taka była taka właśnie taki japoński teleturniej, gdzie trzeba było ustawić się do...
A nie, to nie było Takeshi Castle?
Chyba nie. Chyba, ale może w najbardziej jedna z konkurencji taka była.
Tak, bo tylko przybliżę naszym słuchaczom. Chodzi o to, że leci w naszą stronę ściana z pewnym wyciętym kształtem ułożenia ciała człowieka, no i my musimy w tym tak samo stanąć, żeby ta ściana jak nas będzie mijać, żebyśmy idealnie weszli po prostu w tą dziurę, która jest w tym kształcie. Gra była ciężka, przyznaję, próbowałem, ale poległem. Tam już był taki kosmos. Ale fajna taka rozrywka na zasadzie. To było dobre właśnie na parę party game, jak kilka osób w domu się spotykało i
tak,
chciało się
co więcej,
pobawić.
W tą grę można było na Switchu zagrać w 8 osób.
O, jak to możliwe?
Tak, że każdy kontroler mógł być wykorzystywany na dwa sposoby.
Aha,
ale
dla dwóch
graczy. Te małe Joy-Cony mogły być używane przez dwie osoby. Więc czterema kontrolerami osiem gros osób mogło grać.
No, to fajna. To fajna sprawa. A powiedz mi jeszcze, wracamy też do przeszłości, w sumie też teraźniejszości, bo wy także przygotowaliście sporo portów gier konsolowych, portów na konsole. Z tego, co pamiętam, to głównie chyba były polskie produkcje, bo na pewno zrobiliście 60 Seconds, pracowaliście przy tym, a przypomnę, że to na PC-cie to był gigantyczny polski sukces. Studio Robot Gentleman, dobrze pamiętam?
Tak.
I też chyba poznańskie od was.
Tak, Robot Gentleman. To ja muszę wspomnieć, że Monster Couch istnieje dzięki Robot Gentleman.
O!
Bo to tutaj jesteśmy im niesamowicie wdzięczni, ponieważ byli naszym inwestorem.
A proszę!
I dzięki nim jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Tak naprawdę jesteśmy w tym momencie, biuro Robot Gentleman jest dwa piętra nad nami. Wcześniej dzieliliśmy jedno biuro.
No bo wy macie ten taki swój tam hub, nie? W Poznaniu, tak, gdzie kilka Pyramida studiów hub jeszcze jest. Kto tam jeszcze jest?
SOS
no,
jest.
Tak, to wiemy.
Black Moon Design.
O.
I aktualnie tyle. I są jeszcze tutaj pojedyncze osoby, które po prostu wynajmują biurka.
O, to fajnie. I tak jak przypomnę, 60 Seconds to tam wiele milionów egzemplarzy było sprzedanych na PC-cie. Wy stworzyliście porty konsolowe. Był jeszcze Skimburg od nieistniejącego niestety studia Telehorse. Immortal Planet to chyba... Tak, Wacławek to zrobił? Tak, dobrze
tak,
pamiętam.
Tak.
Był też port Red Wings dla chyba All In Games.
Tak, dla All In Games jeszcze był Fort Triumph.
No właśnie widziałem, że wy tych portów sporo macie na koncie.
Tak, ja w tej chwili jestem w innym pomieszczeniu, ale mamy od niedawna wielką ściankę z naszymi wszystkimi grami, które portowaliśmy i jest tego rzeczywiście dużo.
A aktualnie co? Portujecie coś, czy skupiacie się tylko na tym dodatku do Wingspana?
Teraz się skupiamy na Wingspanie. No na Calico oczywiście, bo dopiero premiera wyszła, więc tutaj chcemy wspierać na pewno przez długi czas grę i już myślimy o kolejnych grach, co będzie następne, ale nie mamy jeszcze decyzji.
A planszóweczki, czy coś innego tym razem?
Planszóweczki na razie. No bo to jest... Okazuje się, że umiemy. Ludzie mówią, że umiemy, więc czemu by tego nie robić? I lubimy to robić, i lubimy i planszówki, i gry wideo.
No to eurobiznes. Czeka na stworzenie.
Nie.
No nie, no przecież tu Monopoly to nic nie wygryzie, to jest w ogóle taki hegemon.
Ale co też ciekawe, to nasze podejście do robienia gier planszowych. My bardzo chcemy zrobić z tych gier nie tylko porty takie cyfrowe, że to jest to samo co planszówka, tylko chcemy zrobić z tego grę wideo, że osoba, która nie zna planszówki, zobaczy tą grę, to zobaczy grę wideo, a potem się dowie, ej, to jest jeszcze gra planszowa. No to, nie wiedział o tym, bo nie widać tego.
No to ja tutaj po tej stronie mikrofonu siedzę i ja jestem właśnie taką osobą. O Wingspanie, że istnieje, dowiedziałem się od was, od waszej zapowiedzi gry, tak samo o Quills and Cats of Calico, tak to się czyta?
Tak, Calico. Tak.
I Calico, to planszówka Calico. Była Calico. Ja też nie wiedziałem. Zobaczyłem, mówię, o, znowu coś zmajstrowaliście. Patrzę, kotki, mówię, o, jak ja mam dwa koty, nie? Więc mówię, o, jak koty, to będzie grane w ogóle bez dwóch zdań. I nagle z opisu się dowiaduję, że planszówka wyszła. Oczywiście planszówki nie kupię, bo ja jestem z tych osób, co z planszówek, to ja raczej wolę leżeć na kanapie, niż siedzieć przy stole.
Ja lubię mówić, że te planszówki to są wersje kolekcjonerskie naszych gier cyfrowych, że można je tak traktować, że możesz sobie, jak wiesz, Wiedźmina sobie kupujesz z figurką, to tutaj możesz sobie kupić tą naszą grę cyfrową, tylko i położyć na półce.
No ale wasze gry, poczekaj, w wersjach pudełkowych co od was wyszło?
Pudełków wyszła ta.
Tak, Immortal Planet na pewno wyszło. Red Wings na pewno wyszło w pudełku, to trochę tego jest. Mam wszystkie, więc ja z pamięci mogę mówić. A jest szansa, że na te planszówki też się pojawią w wersjach pudełkowych?
Rozmawiamy, są rozmowy, więc nie.
No szczerze mówiąc, ja byłem bardzo zaskoczony, że Wingspan, bo to 2020, to już 4 lata minęły. No totalnie popularna planszówka. Gra okazała się wielkim sukcesem. Mówię, no dobra, no to pudełeczko, hello, gdzie jest moje pudełko? A tu nic, cisza.
Rozmawiamy.
No, to jest zawsze tak. Słuchaj, Życzę wam sukcesów. Liczę na kolejną zapowiedź. No jak planszówki, jestem ciekaw, co wymyślicie. Ale jak na razie te dwa strzały i dwa celne, więc chyba będzie dobrze. Zwłaszcza, że łatwiej wtedy, jak masz sukcesy na koncie, no to łatwiej jest kolejnych licencjodawców przekonać do tego, żeby wam powierzyli swój tytuł, więc mam nadzieję, że coś fajnego wynajdziecie. Więc przypomnijmy na koniec. Niedawno wydane Quilts and Cats of Calico i teraz robicie na Switcha, no i kiedyś w przyszłości wyjdzie na Playa i Xboxa.
Mamy nadzieję.
No, mamy nadzieję. Będzie. Wingspan, czyli na skrzydłach. W ogóle fajnie, że polski tytuł na Steamie się wyświetla, bo wy dopisaliście, nie? W nawiasie. Na skrzydłach.
Tak. Ładnie. No, tak, to jest polski tytuł wydany przez Rebel, więc tłumaczenia są od Rebela.
A, no proszę. I to jest karcianka, też wielki sukces. Robicie dodatki i coś będziecie majstrować dalej. Więc trzymam kciuki, żeby ta sprzedaż była, no bo to bądźmy szczerzy, tak? To, że fajne gry, to jest jedna sprawa, ale dla studia, bo gracze o tym nie myślą, dla studia najważniejsza jest sprzedaż, żeby mieć pieniądze na przetrwanie, na kolejny projekt i żeby w ciszy i spokoju sobie robić kolejną grę, no ale z tego co widzę, teraz jest dobrze, więc nie ma co chyba narzekać. A w ogóle wy porteami się jeszcze zajmujecie, czy zupełnie odpuściliście?
Teraz aktualnie nie mamy przebiegów, nie mamy czasu po prostu, żeby się tym zająć, ale kto wie, czy jakby coś się pojawiło takiego, kto nam podpasuje.
To ja wam tytuły podeślę, to sobie wybierzecie w to, co bym chciał zagrać na konsolach z pecetów, bo niestety nie wszystko wychodzi. Dobrze, Marku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem dzisiaj był Marek Rutkowski, studio Monster Couch, czyli potworna kanapa. Bardzo fajnie się rozmawiało, dzięki. No i trzymam oczywiście kciuki, choć nie wiem, czy mogę powiedzieć, żeby wyższa ocena była na Steamie, jak macie 90%, no to już za dobrze.
No, jeszcze mogę być wyższa. No, zawsze.
Oczywiście, wtedy Steam bardzo lubi to promować na stronie głównej, jak jest wysoka ocena i jest popularność, prawda?
Tak.
Dobrze, bardzo jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Dzięki za rozmowę. No a ja muszę w te kotki zagrać. Ostatnio nie miałem czasu, ale to mam na radarze. Choć nie wiem, czy na Switcha, nie, bo ja z młodym, jak gram z moim synem, to najczęściej na konsolach przed telewizorem, a mam, mówię, koty, więc to się jeden plus. A jak moja żona to zobaczy, to już w ogóle pewnie się pozbędę Switcha na długi czas.
Będziemy dawać znać.
Bardzo dziękuję za rozmowę i miłego dnia. Trzymaj się.
Dzięki nawzajem. Hej.
Ostatnia dzisiaj recenzja to znowu Michał Król, tym razem Unables.
Giermasz. Recenzja.
Patrz na tego typa, zaspany, śmierdzący leń. Ubierz go, umyj, daj jeść i kopa za drzwi. Która godzina? Czas wziąć się do roboty. Tak wita nas Unables, zręcznościowa gra polskiego studia Guns. Tytuł krótki, ale bardzo intensywny, z toną dobrego humoru i absurdalnych sytuacji. Cała magia polega na tym, że w lokacjach trzeba zebrać wskazane przedmioty. Cała trudność w tym, że nasza postać jest tak leniwa, że nic jej się nie chce, nawet ruszać. I to dosłownie, więc gracz nie ma nad nią żadnej kontroli. No prawie żadnej. W tej oryginalnej produkcji poruszamy więc całą lokacją. Możemy nią obracać na boki, postawić do góry nogami, dosłownie wszystko, byleby zmusić postać do udania się we wskazane miejsce. Ale nie jest tak łatwo, gdyż zahacza o dosłownie wszystko. Każdy przedmiot lata we wskazanym kierunku, więc po ukończeniu poziomu często wygląda on jak pokój nastolatka. Nazwanie tego nieładem to eufemizm, a bałaganem to skrajne uproszczenie. Wyobraźcie sobie pokój, gdzie mężczyzna musi wejść do łazienki, pozbierać trochę rzeczy i wylecieć za drzwi. Takie poranne obowiązki. Ale jak już wspomniałem, by zmusić go do poruszania się, trzeba odpowiednio obracać jego mieszkaniem. Wpierw na ziemi lądują głośniki, potem lata zawartość lodówki, a na koniec dosłownie wszystko, co nie było przybite gwoździem do ściany. Armagedon. I tak wygląda zabawa w Unables. Co lepsze, mężczyzna wciąż coś mrucze pod nosem, komentuje: o, daj pan spokój. No kto to słyszał? No i mój faworyt: leżak to moje ulubione biuro. Wypisz, wymaluj ja w wieku 13 lat, gdy byłem permanentnie przyspawany do kanapy. Mieszkanie to dopiero początek kilkunastopoziomowej zabawy. Jest arena z dwoma leżakującymi wrestlerami. Poziom fake detective, gdzie to ciało musi dotrzeć na miejsce zbrodni. walki wielkich leniwych potworów, składanie robota przy użyciu obracanej fabryki, więzienny Prison Break, gdzie skazani muszą przebrać się za policjantów i uciec, czy podróż autobusem po warszawskich ulicach z obowiązkowym wywaleniem za drzwi dresiarza i pijaka. Oczywiście w trakcie jazdy. Unables przepełnione jest skrajnym humorem, pięknymi kolorami, ciekawymi pomysłami na kolejne lokacje i zadania, które często na starcie wydają się karkołomne. By je rozwiązać, trzeba po prostu postawić świat na głowie. I to dosłownie. Przyjemna grafika, polska elektroniczna muzyka i masa dobrej zabawy. No może nie masa, bo kilkanaście poziomów można skończyć dosłownie w 2 godziny. Wymasterować w kolejne 2, więc jest krótko, ale bardzo intensywnie. Dla relaksu jak znalazł, choć wyzwania czasowe to już wyższa szkoła jazdy na głowie. Unables to była fajna przygoda, ale zdecydowanie za krótka. Ocena 7 na 10. To wszystko w tym odcinku Giermaszu. Słyszymy się oczywiście za tydzień. My ogrywamy kolejne gry. Nawet nie pamiętam, jakie tytuły mamy tam na tapecie.
Kolejne gry ogrywamy, kolejne zbadają nam na biurka, więc no pracy trochę jest, ale wiadomo. Damy. Jeżeli możesz pograć w gry i powiedzieć, że jesteś w pracy, to...
Tak, damy radę. Będzie także kolejny wywiad, więc do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.